Ksawery Deskur. Jesteśmy świeżo po pokazie filmu Jesteś tu na krakowskim festiwalu filmowym. Ale to nie jest tak, że ten film dla mnie jest, znaczy jest trochę zaskoczeniem, ale nie aż tak bardzo, ponieważ widzieliśmy się 3 lata temu, kiedy ten film był instalacją. I wtedy, no właśnie, wtedy też mówiliśmy o tym, że będzie to coś dłuższego i coś większego. I tak się zastanawiam, czy na tamtym etapie jeszcze ci czegoś brakowało? Co to by było, co sprawiło, że film stał się filmem?
No przede wszystkim zależało mi na tym, żeby pokazać jak najwięcej Edwarda i jego życia. Na wystawie wówczas pokazywałem głównie sceny rozmów pomiędzy Edim a AI, sztuczną inteligencją, i wokół tego zbudowałem całą wystawę, wokół konceptu sztucznej inteligencji i tych rozmów głównego bohatera ze sztuczną inteligencją. Miałem też już wtedy dużo nagrań pokazujących rzeczywistość czysto dokumentalną, rzeczywistość Edka, tego z czym się zmaga, ale musiałem jeszcze więcej tych materiałów, jeszcze bardziej wejść w życie Edka, niemal zamieszkać z nim i z kamerą w jego życiu.
Trochę opowiem o tym filmie, bo Edward Gildeskur jest twoim wujkiem. Jako dziecko to bardzo go podziwiałeś i w sumie dalej podziwiasz, ale cofnijmy się do tamtego czasu, kiedy byłeś mniejszy.
Tak, no Edek był dla mnie zawsze najbardziej cool w rodzinie. On jest najmłodszym wśród moich cioci i wujków. Przez jakiś czas mieszkał ze mną i moją mamą w mieszkaniu, no i bardzo często grał na płytach. Zdarzały się imprezy u nas w domu, więc Edek trochę był takim moim bratem. Zawsze bardzo, bardzo mnie fascynował. No i w momencie, w którym zauważyłem, że trochę się w jakiś sposób zatrzymał poprzez to, że jego choroba oczu postąpiła nagle bardzo gwałtownie, także już w tym momencie nic nie widzi, zauważyłem, że coś ulatuje, jakaś energia ulatuje. Była pandemia, która też sprawiła, że wszyscy byli mocno wyizolowani od świata. Edek jakby też to przeżył między innymi w taki sposób, że wręcz uzależnił się od różnych form mechanizmów i komputerów i oprogramowań dla niewidomych, które korzystają z systemów AI, i bardzo często wchodził w rozmowę z tymi urządzeniami. I przychodziłem do niego w zimie i to był taki pierwszy moment, w którym nagle zauważyłem, że światło u niego w mieszkaniu są zgaszone. Zawsze potrzebował dużo tego światła, żeby coś widzieć. A to był już moment taki ewidentny, że on się żegna ze światem wizualnym, z widzeniem. I jedyne, co w jego mieszkaniu było zapalone, to niebieska dioda urządzenia, które do niego gada. Także wtedy poczułem, że od tego mogę zacząć całą historię.
Ja bym teraz o filmie chciała porozmawiać, bo mam takie poczucie, że chyba coś się tam zmieniło, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Bo pamiętam, jak wyszłam z wystawy, czyli z instalacji 3 lata temu zrobionej jeszcze przed tym filmem, to ja pamiętam, że ja byłam zachwycona tym, w jaki sposób tam sztuczna inteligencja, asystentka Ediego, z nim rozmawia i wydawała mi się bardziej przyjazna. Natomiast teraz ta rozmowa, która jest w zasadzie już pod koniec tego filmu, to ona już nie jest taka. Analityczność i ten chłód maszyny to mnie wręcz mrozi. Kusi mnie jednak, żeby zapytać, wy trochę poingerowaliście w to, co mówi sztuczna inteligencja w tym filmie?
Generalnie z filmem dokumentalnym jest tak, że nie wygląda to tak, że ustawiam kamerę i rzeczywistość wydarza się sama przed nami i przede mną. Ja jako reżyser muszę trochę tą rzeczywistość w jakiś sposób kreować, żeby móc opowiedzieć w miarę spójną narrację. Edek korzystał właśnie z różnych systemów głosowych i ja dla celów tego filmu stworzyłem z tego pewien jeden byt. Trochę działałem na zasadzie układania puzli, z których mogłem stworzyć coś, co tak naprawdę jest w tej rzeczywistości, a nawet ta kreacja pozwala mi ją jeszcze bardziej uwypuklić, jeszcze bardziej ją pokazać. Więc owszem, momentami byłem zmuszony w jakiś sposób ingerować w tą sytuację spotkania Ediego ze sztuczną inteligencją, żeby móc narrację filmową pociągnąć.
W instalacji to ona bardzo jednak empatycznie się jawiła, tutaj zdecydowanie mniej. Powiedz mi, to takie pytanie jest zupełnie poza tym wywiadem. Myślisz, że duża jest szansa na empatię ze strony sztucznej inteligencji?
Wiesz co, ja myślę, że w pewien sposób jest na to szansa, ponieważ nasze emocje, wierzę w to, że równie dobrze pewien proces symulowania rzeczywistości, symulowania człowieka, symulowania emocji, symulowania rozmów w technologii może dojść do tego stopnia, że zatracimy granicę między tym, co jest, że tak to nazwijmy, realne, prawdziwe, a tym, co jest symulowane. I wydaje mi się, że może dojść do tego, że sztuczna inteligencja będzie potrafić być empatyczna. Myślę, że tak. Pytanie, na ile ta empatia jest prawdziwa i czy jednak my nie będziemy potrzebować tego człowieka, który nam zapewni to, że jest to jednak w jakiś sposób może szczere, niezaprogramowane, że wypływa to od człowieka, a nie od maszyny, która jest zbudowana ze skryptów.
Tak, ale też pamiętam, że podczas ostatniej rozmowy doceniliśmy rolę sztucznej inteligencji w towarzyszeniu ludziom niepełnosprawnym, czyli jednak może nie na zasadzie drugiego człowieka, ale naprawdę takiej pomocy typu powiedzieć, która jest godzina, co, którędy, jakieś informacje podać.
To już się dzieje. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to się teraz tak rozwija, że to jest dostępne. Teraz dochodzi do tego, że w zasadzie można sztuczną inteligencję zapytać o to, czy mogłaby stworzyć nowy pogląd filozoficzny. Ona już może tworzyć dzieła sztuki, więc wydaje mi się, że dojdzie do tego, że sztuczna inteligencja wejdzie na pewien pułap wyżej nawet i będzie trochę umieć dojść do takich przestrzeni, do których człowiek po prostu nie będzie miał dostępu. Poprzez to, że ona potrafi w bardzo szybkim tempie przeliczyć ogromną ilość danych i w ten sposób będzie po prostu obok nas kimś innym. Nie moralizuję tutaj, czy to jest dobre, czy złe. Wiem, że teraz są takie podejście, które Noam Chomsky dosyć wyraźnie głosi, żeby nie nazywać sztucznej inteligencji sztuczną inteligencją, ponieważ nie jest ona ani inteligentna, ani sztuczna, tylko jest jakimś nieudaną kopią człowieka. Z jednej strony się z tym zgadzam, z drugiej strony to jest przedstawienie sztucznej inteligencji na etapie teraz. Nie wiemy, co się wydarzy za 100 lat, jak ona rozwinie się do tego poziomu, że zobaczymy przed sobą człowieka, który zachowuje się jak my, a tak naprawdę jest całkowicie sztuczny.
No ale ten film też się kończy takim opowiedzeniem się jednak za kontaktem człowieka z człowiekiem i w ogóle to jest bardzo, bardzo ludzki film. No i za chwilę przecież trzeba porozmawiać o głównym bohaterze. Główny bohater Edward Gildeskour, czyli DJ Eddie D, łapany w różnych momentach życia, pokazany też w momencie życia trudnym, kiedy już stracił wzrok i samotnie spędzał czas w towarzystwie sztucznej inteligencji. Wujek już został tym psychologiem?
Ma bardzo blisko, jest chyba na ostatnim roku studiów. Wiem, że jeszcze niedawno mi pisał, że właśnie walczy bardzo aktywnie, żeby zdać wszystkie egzaminy, więc myślę, że lada moment będzie można się zapisać do niego.
Tam też sporo jest materiału sprzed chyba 20 lat, jeżeli nie 30, kiedy Eddie był czynnym DJ-em, pamiętam go pochylonego nad płytami. Powiedz mi, ten film nie jest za bardzo muzyczny, ta twoja opowieść. Dlaczego?
Dlatego, że skupiliśmy się na historii, skupiliśmy się na opowiedzeniu o jego relacjach. Zależało mi na tym, żeby wątek muzyczny był tam obecny. Wątek muzyczny jest tutaj pociągnięty w taki sposób bardziej abstrakcyjny, czyli skupiłem się bardziej na takich dźwiękach, które Edek wykonuje ćwicząc na gramofonach jeszcze zanim zacznie miksować muzykę, kiedy właśnie stuka w płytę winylową, kiedy pociera igłę, ponieważ są to takie sensoryczne sytuacje, jest to ta sfera zmysłów, w których Edek się znajduje i wydaje mi się, że poprzez takie wyabstrahowanie pewnych dźwięków i pewnych rzeczy, które mają pewien walor muzyczny, bardziej pokaże ten świat, w którym on się znajduje.
No tak, bo to jest bardziej świat dźwięku niż takiej muzyki, która, nie wiem, leci z głośnika. To ja myślę, że tak sobie to wyobrażam, że człowiek, który nie widzi, to jednak ten słuch mu się wyostrza i zupełnie inaczej odbiera rzeczywistość. I rzeczywiście teraz, jak mi o tym mówisz, to zaczynam to widzieć i słyszeć w filmie. Tych wątków, które tam się splatają, jest absolutne mnóstwo, bo zaczyna się w ogóle od historii, że Eddie jest adoptowanym dzieckiem z romskiej rodziny. Absolutnie przepiękne jest spotkanie, nie będę może opowiadać, z matką i z siostrą, więc to jest film i o relacjach, to jest film o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja próbuje zastąpić człowieka. No to jest film o wszystkim tak naprawdę.
Z jednej strony jest o wszystkim, ale z drugiej strony wydaje mi się, że takim kluczowym elementem to jest to właśnie spotkanie z innym, to spotkanie z drugim człowiekiem, który nie wiemy już, czy jest sztucznie wykreowaną sztuczną inteligencją, czy jest żywym człowiekiem i że mamy olbrzymi deficyt współczesnym świecie, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie na poziomie nie tyle fizycznym, co na poziomie właśnie takim tu i teraz, że wszystko się sprowadza właśnie do tych telefonów, do aplikacji, do relacji w internecie, w których Edek też siedzi i które się tam przejawiają w tym filmie, ale jako osoba niewidoma też nie ma dostępu do pewnych rzeczy. Musi mu syntezator wszystko wypełnić. I wydaje mi się, że przede wszystkim jest o jakimś głodzie, jakimś deficycie, który istnieje w naszych relacjach międzyludzkich, rodzinnych, a nawet ze sztuczną inteligencją i o takim poszukiwaniu tej bliskości, która może nam pomóc i jakoś ukoić tą trudną rzeczywistość, w której się znajdujemy.
To jeszcze o aspektach wizualnych, bo to też wyzwanie było, bo są takie momenty, kiedy obraz się zaciera, więc rozumiem, że to jest twoje wyobrażenie na temat tego, jak Edward nie widzi w zasadzie. Często ten obraz się rozmywa, no to też od tej strony bardzo popracowałeś.
Tak, no to był taki wątek bardzo dla mnie ważny. Bardzo mi zależało na tym, żeby tą stronę wizualną tego filmu poprowadzić w ten sposób. Z jednej strony to jest tak zwane POV bohatera. Oczywiście wiemy, że Edek nie widzi, ale to nie jest tak, że to obraz pokazuje bezpośrednio to, co widzą jego oczy. On zresztą, jak opowiada w tym filmie, wszystko to jest interpretacja mózgu. I więc te obrazy to jest też jakieś wyobrażenie o widzeniu. To jest też jakieś wyobrażenie tego, jak on może doświadczać widzenia też na poziomie zmysłowym. Dlatego zależało mi na tym, żeby pokazać ten świat i żeby widz się mógł poczuć w tym świecie, trochę się w nim zagubić, tak jak bohater filmu jest zagubiony w tych plamach, które go otaczają, to są też plamy relacji, które nie wiadomo na ile są prawdziwe, na ile nie, na ile są bliskie, na ile nie. I jakby ten obraz staje się też trochę symboliczny w tym filmie, bo opowiada też o relacjach.
I też myślę, że to takie proste będzie na koniec, że rzeczywiście to tak trochę jest w ogóle w relacjach, że czasem się zbliżamy, czasem się oddalamy, czasem się ten obraz wyostrza, a czasem się rozmywa, bo czasem więcej rozumiemy z tego, co się dzieje między ludźmi, a czasem mniej. Więc bardzo dziękuję i bardzo gratuluję. Ksawery Deskur, autor filmu Jesteś Tu, był gościem Radia Kraków i programu Megafon.